Witam wszystkich serdecznie w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się chwilę. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Jezusa, za to, że On przyszedł na ten świat dla naszego zbawienia, dla mojego zbawienia i też objawia swoją łaskę tym pokoleniom, które żyją tutaj obecnie i później będą po nas. Błogosławimy Ciebie, Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty przyszedłeś w swojej cudownej łasce po to, żebyśmy mieli życie w Tobie i obfitowali, obfite życie, żebyśmy mieli w Tobie. Panie, wypełnia nas swoim Duchem Świętym i wypełnia nas swoim Słowem i wszystkim, co masz dla nas najlepsze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Wiecie, że Bóg ma plan do całego świata. Bóg w swojej łasce, objawiając plan zbawienia do Izraela, posłał tam Mojżesza, posyłał sędziów, posyłał królów, posyłał proroków i objawiał swój plan zbawienia do całego Izraela. Ale nie wiem, czy wiecie, żeby zbawić siebie i mnie, Bóg nie posłał nikogo. Bóg, żeby zbawić ten świat w Nowym Przymierzu, jak czytamy w Słowie Bożym, nie posłał nikogo. Przyszedł sam. Sam przyszedł. Przyszedł sam do tego świata. Przyszedł sam do mnie i objawił i dalej objawia swój plan, jaki ma do Ciebie i do mnie. Amen? Czy to nie jest dobra nowina, że Jezus przyszedł sam, żeby towarzyszyć mi w mojej wędrówce tutaj na ziemi i prowadzić, i pouczać, i wspierać, i wzmacniać? Żaden inny Bóg przez małe b na tym świecie, jak historia świata mówi, nie był w stanie, nie jest w stanie robić to, co robił i dalej robi nasz Pan Jezus Chrystus. Jak wiemy, Jezus poświęcił wszystko, co miał i kim był. Wszystko, co miał i kim był, zostawił, żeby być tutaj razem z nami. I chcę wam przypomnieć, Kościele, że On tu dzisiaj jest razem z nami. Przychodzi nie tylko w siódmy dzień tygodnia, ale przychodzi również siódmego dnia tygodnia tutaj w to miejsce, żeby być z Tobą i ze mną. Dlaczego? Dlatego, że mnie i Ciebie kocha ponad życie. Wiecie, że pierwsi uczniowie, którzy spotkali Jezusa, On podchodził do nich i wypowiadał tylko jedno zdanie. Mówił do nich tylko jedno zdanie. Pójdź za mną! Pójdź za mną! I jak Pismo Święte naucza, oni szli za Nim. Zostawiali wszystko, co mieli i szli za Jezusem. Był taki incydent 2000 lat temu, kiedy Jezus stanął przy stole Lewiego. Ten zbierał podatki od Żydów. I kiedy on podszedł do Lewiego, jego cień padł na stół, gdzie on wypisywał rachunki. Ten podniósł głowę, spojrzał na niego i usłyszał jedno zdanie, które zmieniło całe jego życie. Pójdź za mną. Pójdź za mną. To wszystko, co masz, jest niewarte tego, co ja mam dla ciebie. Dlatego Duch Święty mówi, pójdź za mną. Pójdź za mną. Pewien uczony w piśmie, faryzeusz, jechał do Damaszku z listami, żeby wtrącać do więzienia chrześcijan. I napisane jest w Dziejach Apostolskich, w 9 rozdziale, że Jezus stanął mu na drodze. Już nie tylko cień Jezusa, ale też światło Jezusa dotknęło jego serca, dotknęło jego życia. I to nie jest tu napisane, ale na pewno Jezus do niego powiedział, pójdź za mną. Pójdź za mną. I czytamy później, że on poszedł za nim. Jego nawrócenie było tak dramatyczne, że później w liście do Galacjan 2:20 pisze przepiękne słowa. Brzmią one tak. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie żyję już ja. Wreszcie, albo inaczej, nareszcie. To już nie ja żyję. To już nie moje cele, nie moje pragnienia, nie moje dążenia, ale nareszcie, Boże, dziękuję Ci, że żyje we mnie Jezus, że żyje we mnie Chrystus. Nic lepszego, nic cudowniejszego nie mogło mi się przytrafić, jak to, że Jezus dotknął mojego życia i dzisiaj ja z Nim żyję. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował, wydał samego siebie za mnie i przemienił i dalej przemienia. Widzicie, jakie to jest głębokie, osobiste wyznanie wiary? Nie żyję już ja. Nareszcie nie muszę kombinować. Nie muszę cudować. Nie muszę się przypodobać temu czy temu. Szefowi, zwierzchnikom, ale po prostu tam jest Chrystus. Sola Chrystus, tylko Chrystus. Wiecie, że apostoł Paweł, kiedy to powiedział, on już wiedział, gdzie ma ze wszystkimi swoimi problemami przychodzić. I Pismo Święte mówi, że z każdym problemem, z każdą trudną sytuacją Paweł przychodził tu, pod krzyż Jezusa. I wiedział, że to w krzyżu Jezusa Chrystusa mam wolność, że krzyż Jezusa Chrystusa mam uzdrowienie, że krzyż Jezusa Chrystusa mam wybaczenie wszystkich moich złych myśli, że w krzyżu Jezusa Chrystusa mam wreszcie zbawienie i nie muszę nic kombinować, nie muszę nic reżyserować. Po prostu z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie żyję już ja. Boże, dziękuję Ci, że to już nie ja żyję, no. Tylko, że Ty żyjesz we mnie. I że to nie jest byle jakie życie. Że to nie jest byle jakość. Ale że to jest ta moc, która przenika i dotyka i przeświadcza cały czas o tym, że On jest żywy. Wiecie, że ta moc płynie cały czas z tego miejsca? Chociaż tego nie widzimy, to moc zbawienia Jezusa Chrystusa cały czas płynie z krzyża. 24 godziny na dobę. Ona cały czas dotyka. Interesuję się trochę sportem, lekkoatletyką i mamy w kadrze polskich lekkoatletyków takiego biegacza, nazywa się Adam Kszczot. Znacie go? Słyszeliście? Profesor lekkiej atletyki. Mówią na niego profesor, ponieważ tak rozkłada siły, że kiedy widzi metę, zawsze albo prawie zawsze wpada pierwszy. Ale wiecie co? On jest mojego wzrostu, waży 20 kg, bo przeliczyłem mniej ode mnie i gdyby to usiadł na tym krześle, niczym by się nie wyróżniał. Absolutnie niczym. Gdyby pił herbatę czy kawę, jadł ciasto, rozmawiał z nami, w ogóle niczym by się nie odróżniał od Ciebie i ode mnie. Ale kiedy przychodzi moment, że staje tam, na tej kresce, pochyla swoje ciało i słyszy na ten jeden strzał, zamienia się w lwa. Jest nie do zatrzymania. Jest zupełnie innym człowiekiem. Jest zupełnie innym człowiekiem. Wiecie, była taka historia w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, że ludzie mieli obietnicę czekania na przyjścia Ducha Świętego. I on, i ten Duch Święty, Jezus powiedział, że po wielu dniach przyjdzie i da wam to. Już nie będziesz inny. Już nie będziesz taki sam. Nie będziesz do zatrzymania. Profesor nie do zatrzymania. Ludzie biją o głowę, jak on to robi, że on ciągle jest pierwszy. Mistrz świata na otwartym bieżni, mistrz świata w hali. Srebro, złoto, złoto, srebro, złoto, złoto, srebro, srebro. Dwa kolory tylko ma w oczach. Albo złoto, albo srebro, albo złoto, albo srebro. Złoto, 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 srebro, złoto, złoto, srebro. Wiecie, że to jest niesamowity obraz, który ma wpływ na moje życie. Jak ja oglądam, jak on biegnie, jak on wytęża swoje siły, żeby dobiec do nagrody. I słyszysz ten hymn narodowy Mazurka Dąbrowskiego, dziękuję. Ja jak nieraz słyszę, jak oni śpiewają, to po prostu rozrzewniam się i też mi łzy lecą, uwierzcie. Bo ja im trzymam za nich kciuki, żeby dobiegli albo dobiegł jako pierwszy do mety. Byliśmy 2 tygodnie temu na zaproszenie na konferencję proroczą. Nie wiem akurat dlaczego my. Jest tylu usługujących w tym kraju. Nie wiem, ale zostaliśmy zaproszeni na konferencję proroczą. Zamykaliśmy obóz. Moim kazaniem był zamknięty cały obóz. I powiedziałem kazanie zamykające o 21:00. Wezwałem ludzi do modlitwy. Była tam moja żona Paulina. Razem tam usługiwaliśmy i kiedy zaczęli ludzie wychodzić w sobotę o godzinie 21:00, skończyliśmy w niedzielę o 2:30 w nocy. Przespaliśmy się 5 godzin, zjedliśmy śniadanie, poszliśmy na pożegnanie i kiedy mieliśmy wychodzić, ludzie znowu przychodzili, ustawiali się w kolejce i znowu modliliśmy się około 4 godzin. Najpierw usługiwaliśmy duszpastersko, później usługiwaliśmy uwolnieniowo, a na końcu usługiwaliśmy proroczo. Ale dlaczego my? A nie ktoś inny? Dlaczego Bóg wybiera ludzi, którzy są posłuszni Jego Słowu i otwiera dla nich drzwi w prawo i w lewo? Przecież łaska Boża jest dla każdego z nas. Bóg nie ma dzieci drugiej kategorii. Zawsze to powtarzam. Nie ma tutaj supermenów. Wszyscy jesteśmy tacy sami. A co takiego jest w sercu człowieka, że... Kto ma ten dynamit? Rzuć go. Że to działa. Byłem wczoraj w namiocie modlitwy. Rozmawiam z ludźmi. I niektóre tak starsze panią tak, ale pan jest bardzo sympatycznym człowiekiem. Ale pan dużo wie o Panu Jezusie. A ja mówię tak, ale mi te pochwały są niepotrzebne. To przecież nie o to chodzi, żebym ja był sympatyczny. Oczywiście, potrzeba, nie? Ale to chodzi o to, że to się pali, tu. Wiecie, co można z tym zrobić? Do kieszeni schować. Tam gdzieś walnąć. No nie, to tam nie będę rzucał, bo mogę nie trafić. Albo moja żona do torebki włoży. Albo jak ktoś ma w domu sejf, można do sejfu, żeby nikt nie ukradł. Z Bożym namaszczeniem może zrobić wszystko, amen? Co się tylko podoba. Bóg nie będzie płakał z tego powodu. Bóg nie będzie narzekał. Powie, trudno, pójdę, znajdę kogoś innego. Kogoś, kto się otworzy na mnie. Kogoś, kto będzie posłuszny mojemu słowu. Apostoł Paweł twierdził, że zakon, którym żył, umarł dla niego po to, żeby on mógł żyć dla Boga. Dawny człowiek, jakim był, już umarł, a żywa, działająca w nim moc, to jest sam Chrystus, zmieniła go, odmieniła jego życie. Marcin Luther był wzorem dyscypliny, pokuty, samozaparcia i samoudręczenia. I pisze o sobie tak. Gdyby jakiś człowiek mógł zostać zbawiony przez pustolnictwo, na pewno byłbym pierwszy. Marcin Luther swego czasu odbył pielgrzymkę do Rzymu, co było w tamtym czasie uznane za wielką zasługę mierzoną w skali Scala Santa, to jest, są schody świętości. Słyszeliście o nich? Wiecie, skąd te schody są wzięte? One są dzisiaj we Włoszech, w Rzymie. To są schody, po których Pan Jezus wchodził do Piłata, kiedy z nim rozmawiał. Matka Konstantyna, Helena, kiedy przybyła tam w IV wieku do Jerozolimy, kazała wykuć te schody, statkiem przypłynęły do Rzymu i tam ułożyła te schody. I dzisiaj, i wtedy pątnicy wchodzili na kolanach, żeby być bliżej Boga. Ja jako katolik też robiłem te bluźnierstwa. Myślałem, że to ma wpływ na moje życie. Byłem pod Jasną Górą, ja to wyznałem Boga jako grzech. Klękałem pod tą panią, która tam jest na górze i modliłem się do niej. I to było złe. I Luther jeszcze wtedy nie wiedział. Ale historia Lutra doprowadza nas do takiego momentu zwrotnego w jego życiu, że kiedy Luther szedł po tych schodach na kolanach, schody świętości, to usłyszał fragment z Hebrajczyków 10:38. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I dalej historia Marcina Lutra jest znana, co się stało, jak ogłosił Efezjan 2:8-9, że zbawienie można tylko uzyskać z łaski Bożej, nie z uczynków. Apostoł Paweł myślał, że pewne rzeczy przyjdą do jego życia z uczynków. Ale kiedy spotkał Jezusa, kiedy zetknął się z krzyżem, na którym został przybity nasz Pan, Zbawiciel Jezus Chrystus, uświadomi sobie, że to nic mu nie daje. Że tylko żywa społeczność z Jezusem jest w stanie zmienić jego życie. Amen? Żywa społeczność moja jest w stanie zmienić moje życie, jeżeli jest ta relacja między mną a Panem cały czas podtrzymywana. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 8:2 napisał tak. Prawo ducha, które daje życie w Jezusie Chrystusie, uwolniło cię od prawa grzechu śmierci. Wiemy, że służba, którą głosił Jezus, służba słowa i też usługiwanie innym, ona miała moc ponadnaturalną. Przejawiała się przez znaki i cuda. I ta ponadnaturalność istniała w tym, co jest naturalne. Wiecie, że to jest wymiar niewidzialny. To jest wymiar niewidzialny. Można to widzieć oczami duchowymi, wtedy, kiedy Duch Święty objawia pewne rzeczy. On chce objawiać. I Pismo Święte mówi, że ten wymiar ma wyższe prawo. I to prawo nazywa się prawem ducha lub prawem życia w duchu. I tym zajmował się apostoł Paweł. Żeby oddzielić jego życie od uczynków, a doprowadzić do tego, żeby Duch Boży miał pierwszeństwo w jego życiu. Dlatego apostoł Paweł też napisał w liście w 8 rozdziale, 14 wersecie, że tych, których Duch Boży prowadzi, są synami, córkami Bożymi, dziedzicami tych dóbr, które Bóg ma. Więc jeżeli Bóg ma coś dobrego dla ciebie i dla mnie, to trzeba to wziąć. Amen? Trzeba to wziąć od Niego. Jesteśmy dziedzicami obietnic Bożych, więc bierzemy to, co Bóg ma dla nas. Duch Święty jest łącznikiem pomiędzy mną a Bogiem. I On przychodzi do Kościoła i objawia swoją obecność i też objawia, jakie ma powołanie, dary dla każdego z nas. Pamiętacie, co się wydarzyło, kiedy Jezus przyjął chrzest wodny, wyszedł z wody? Jest napisane, że niebo się otworzyło i usłyszał głos Boży. Oto mój Syn. Czy jest możliwe chodzenie pod otwartym niebem? Ktoś kiedyś zadał takie pytanie. Jest. Jest. Dostałem zlecenie w szpitalu naszym żardowskim 3 tygodnie temu. I 2 tygodnie temu pracowaliśmy w takim pomieszczeniu, które nazywa się promortem. To jest pomieszczenie, gdzie przechowuje się zwłoki, jak ktoś umrze. Ona jest na parterze, tutaj jest chirurg, to zna szpital żardowski. I kiedy byłem przy promortę, usłyszałem potworne krzyki, płacz i histerię małego dziecka. I odwróciłem głowę i zobaczyłem, że z tego odległego korytarza pielęgniarki wiozły taką dziewczynkę 6-7 lat, która w histerii krzyczała. I zacząłem się modlić. I kiedy dojeżdżały te dwie pielęgniarki z tym łóżkiem, z tą dziewczynką, ja do nich powiedziałem tak, stójcie na chwilę. One się zatrzymały, a ja dotknąłem tylko łóżeczka. I wiecie, co się stało? One zdębiały, ponieważ dziewczynka jak jednym odcięciem ręki przestała krzyczeć i wrzeszczeć. I powiedziałem, możecie jechać. I one zdębiały, patrzą się na mnie, co się stało, ta dziewczynka na mnie, na te pielęgniarki, tyle pielęgniarki na mnie, na to dziecko. I następnego dnia została wypisana. Została wypisana. W ubiegłym tygodniu, 2 tygodnie temu dostałem telefon od mojego kolegi, który ma córkę z porażeniem mózgowym. Ja kiedyś opowiadam, że się modliłem o nią, pamiętacie? Ona pojechała na pierwszy obóz w swoim życiu i wywarło to tak głębokie poruszenie na tym obozie, że wszyscy ludzie pytali się tych rodziców tej Kasi, co się stało, że ona jest inna. No ona powiedziała, że tam taki Jacek z kościoła zielonoświątkowego modlił się, bo rzeczywiście w 50% wszystko odeszło. I on, ten kolega do mnie zadzwoni, mówi tak, słuchaj, tu ludzie się proszą i pytają się, czy ja mogę dać twój telefon. Ja mówię, jak, o co chodzi? Bo wiesz co, oni mają podobne sytuacje i chcieli się prosić, żebyś się modlił o te dzieci. Ja mówię, dobra, rób jakieś spotkanie, podjadę, gdzie trzeba podjechać, będziemy się modlić, żeby Jezus ich uwalniał i uzdrawiał. Ale to musi cały czas płonąć. To musi cały czas płonąć. Wtedy potem nas poznają, że mamy tą miłość do świata tego zgubionego. Nie tylko tutaj do siebie, jak jesteśmy tutaj paczką w kościele, ale do tych, którzy są na zewnątrz. Bez tego w ogóle się nie zabieraj do roboty. Naprawdę. Jeżeli tego nie masz, to nic to nie zmieni. Nie zmieni to życia ludzi. Dlatego, że moc Boża zmienia. Ja dziękuję Bogu, że to nie ja robię, że to nie ja uwalniam, że to nie ja uzdrawiam, że to nie ja zbawiam, ale On robi to przeze mnie, ale to robi sam osobiście. I Jemu niech będzie chwała, że Jezus Chrystus ma moc zmieniać i dotykać każdego człowieka. Jest jeszcze taki fragment, którym się chciałem podzielić. Może zostawię ten na koniec, ale przeczytam, wspomnę może z Księgi Sędziów 7:6. Jest tam taka historia opisana, gdzie Midianczycy chcieli pobić Izraela i szykowali dużą liczbę wojska. Jest napisane, że Gedeon miał 32-tysięczną armię żołnierzy. I Bóg do niego mówi tak, jak spojrzał z nieba, mówi tak, 32 tysiące żołnierzy, tam ich jest około kilkaset tysięcy. Mówi, nie, za dużo masz tych ludzi. Weź ich, odrzuć. Spojrzał jeszcze raz, mówi tak, dalej ich jest za dużo. No to ile, Panie, mam ich zostawić? A dam Ci taki znak. I po tym znaku jest napisane w Bożym Słowie, że zostało tylko 300. I Gedeon wygrał wojnę z Midianitami tylko jak miał 300 ludzi. Wiecie, że apostołowie byli bez wykształcenia, mieli pastora tylko na 3 lata, nie mieli pieniędzy. Rozumiecie? A zmienili cały świat. A my dzisiaj tak, no my mieliśmy kilku pastorów jako zbór, ale są tutaj teolodzy, co niektórzy, mają pieniądze i stoi wszystko. Kiedy pojechałem na ten obóz proroczy, zapytałem głównego prowadzącego, Ryszarda Krzywego, czy mogę opowiedzieć pewne objawienie, jakie miałem. On mówi, masz tutaj zielone światło, mów co chcesz. Modliłem się któregoś dnia siebie w domu i nagle zostałem przeniesiony do ogromnej hali. Ogromna hala, takiej jeszcze na oczy nie widziałem. I zostałem z tej hali wzięty takim podnośnikiem do góry na kilka metrów wzwyż. I zobaczyłem biurka. Setki biurek. Takie biurowe biurka. I na większości biurkach był bałagan. No i tak patrzę w duchu, pytam się, ale po co mi to pokazujesz? A Duch Święty mówi tak, ta hala to jest Polska. Te biurka to są kościoły. Bałagan na większości biurek to są kościoły, z którymi sobie nie radzą. Mają problemy. Z sobą mają problemy. Nie ze mną. Z sobą. I nagle zobaczyłem, jak z góry na takim ramieniu spadło ramię i ono podróżowało w te zakątki, takie w różne zakątki, gdzie ludzkie oko nie mogło dojrzeć tych miejsc. I zacząłem się pytać Ducha Świętego, co to jest? Kto tam jest, że on tak zagląda w te różne miejsca? I to ramię się cofnęło tak na wysokości mojej głowy, mojej twarzy i zobaczyłem Ryszard Krzywy. Ja mówię, a co on tam robi? A ja go posyłam w takie miejsca, które ludzkie oko nie widzi i nie chce widzieć. Ja go tam posyłam, żeby on mówił, co jest w tych miejscach ukrytego. Jeżeli masz coś ukrytego w swoim sercu i to jest nieodcięte, nie będziesz miał tego. Zapomnij. Naprawdę. Poważnie mówię. To tylko to, dzięki Jezusowi, to tylko to może zmienić moje i twoje życie. Amen. Podzielę się jeszcze jedną krótką historią, ale to jest... Rozwaliła mnie, jak ją doczytałem. Z Łukasza 11 rozdziału 5:13. Łukasza 11, 5:13. Rzekł do nich, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu, przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, że jeśli nawet nie dlatego wstanie i nie da mu, że jest jego przyjacielem, to dla nadstręstwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. Ale usłyszałem takie zdanie krótkie. Dlaczego on tam wali w te drzwi? Bo to jego przyjaciel. Czy nasz Pan jest naszym przyjacielem? I nasz Pan chce, żebyśmy wchodzili... Otwórz! Otwórz, to ja, Jacek, otwórz. Tak jak powiedziałeś, jestem. Chcę wziąć to, co masz dla mnie. Otwórz. I Jezus mówi, dla natręctwa. Dam mu to. Dam mu to. Dam mu to, bo mi rozwali krzyż. Dam mu to, bo mi rozwali drzwi. Dam mu to. Ale usłyszałem jedno zdanie. Dlaczego on przyszedł i walił? Wiecie dlaczego? Bo on się domagał. Domagaj się. Domagaj się od Pana to, co nosisz w swoim sercu, żeby ci to dał. Domagaj się. Mówię ci, wal w dzień i w noc. To wszystko tam pęknie. Domagaj się, pukaj i bądź natrętny w tych sprawach. W tych sprawach duchowych bądź natrętny, a Bóg otworzy drzwi i wyleje w twoje serce to, co ma zaplanowane dla ciebie. Amen? Wszystko, co jest potrzebne do mojego życia, płynie z tego miejsca. I nigdy nie chcę się na nic innego zamieniać. Ani na bogactwo, ani na majątek, ani na jakieś pagony w takim czy w innym kościele. Nawet jakby mi ktoś proponował, żebym był prezydentem tego kraju. Też bym tego nie chciał. Ale chcę mieć tylko jedno. Źródło. Dostęp do tego, co płynie z tego miejsca. Tylko Jezus. Tylko Jezus Chrystus jest w stanie wypełnić Twoje życie samymi dobrymi rzeczami. Jeżeli sam to robię, ponoszę szkodę. Bracia i siostry, Bóg chce to dawać każdemu z nas. I zawsze jest dobry moment, żeby przyjść i, wiecie, walić, nie? Nie tylko w domu. W domu też trzeba tak żyć. Ale również w kościele, kiedy się razem tutaj spotykamy. Jeżeli masz coś w swoim sercu, co chciałbyś, żeby Jezus zmienił, żeby Duch Święty zmienił, to chciałem Cię zaprosić, będziemy się o Ciebie modlić. Jeżeli masz jakieś pragnienia w swoim sercu, a wychodziłeś już 100 razy i nic się nie zmieniło, to ja Ci powiem, ja w swoim życiu wychodziłem 1000 razy i w końcu zaczęło się zmieniać. Bo byłem natrętny. Pukałem i dalej pukam. Moja żona modliła się z pewną dziewczyną tam na tym obozie prorockim, która była w kościele Betel w Stanach, w Kalifornii. I powiedziała, że weszła tam na nabożeństwo jednego dnia, a wyszła trzeciego. Jeden dzień, drugi dzień i trzeci dzień. I Paulina się pyta, co się stało? Szekina stąpiła. Obecność Boża stąpiła. I my bez jedzenia, bez picia i bez spania 3 dni trwaliśmy w obecności Bożej. 3 dni nie jedli, nie pili i nie spali. Kiedy się ocknęli, zobaczyli, że to jest 3 dzień. I to wszystko jest dla Ciebie, dla mnie. To jest ciekawe. Amen? To jest wszystko dla Ciebie, dla mnie. Jezus ma to przygotowane dla swojego Kościoła. Tylko bez tego jest nieosiągalne. Bez mocy Bożej to jest nieosiągalne. Dlatego jeżeli masz pragnienie w swoim sercu, czy jesteś z Polski, czy jesteś z Ukrainy, czy jesteś z Armenii, czy jesteś z Pakistanu. Nie ma tu Armian dzisiaj? Nie ma. To wszystko działa. To wszystko działa dla każdego człowieka. To jest przygotowane. Wiecie, że kiedy Duch Święty stąpił w Dzień Pięćdziesiątnicy, to było 120 osób. Jeden tylko głosił. Jeden tylko głosił, usługiwał. A reszta wiecie, co robiła? W mocy Ducha Świętego modliła się. Byli wszyscy razem. Nie do rozerwania. Nikt tam nie mógł nawet dźbła wsadzić, bo Duch Święty jak scala Kościół, to scala go cały taki, jaki jest. Mamy różne typy charakterów, różne pragnienia, różne cele, ale On nas wszystkich łapie do siebie, zaprasza. Wiecie, że Jezus jest drzwiami, tymi duchowymi, że chce każdego z nas ubogacać. Więc jeżeli masz takie pragnienie w sercu, żeby się o Ciebie modlić, żeby moc Boża była widzialna w Twoim życiu, to jest najlepszy czas. Wejdź, będziemy się o Ciebie modlić. Niech Bóg błogosławi swój Kościół. Amen.